Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy pierwszą w 2021 roku godzinę z gorzowskim sportem, a dziś w ostatniej prostej powiem szczerze, no będą myślę w tym roku bogatsze programy, bogatsze w materiały. No ale co się dziwić, bo tylko koszykarki w weekend grały, ale to nie znaczy, że będzie dzisiaj tylko o koszykarkach. Ale zaczniemy od koszykarki Polskiej Strefy Inwestycji i Gorzów powróciły do gry nawet nie tyle po przerwie świąteczno-noworocznej, co właściwie po przerwie dłuższej, no bo prawie 4 tygodnie bez gry przypadki koronawirusa w CCC Polkowicach i w baskecie 25 Bydgoszcz sprawiły, że nasz zespół zakończył rywalizację w tamtym roku na meczu ze Ślęzą Wrocław u siebie na początku właściwie grudnia. No i tak czekaliśmy bardzo długo na to, żeby gorzowianki, wyjazdowym meczem z Zagłębiem Sosnowiec 9 grudnia. No i tak gorzowianki czekały na to, żeby wrócić do gry, no i żeby pokazać się wreszcie na boisku. No i wiemy, że w międzyczasie zaszła jedna zmiana w składzie, bo nie ma już Kathleen Doyle, jest Shatori Walker Kimbru. I ona zadebiutowała właśnie w tym spotkaniu, w tym meczu, do którego zmierzam. No bo gorzowianki wczoraj grały w Gdańsku przeciwko tamtejszej DGT AZS Politechnice. No i wygrały 78-72, choć powiedzmy sobie szczerze, łatwo nie było, a nawet to, że łatwo nie było, to jest mało powiedziane, bo ten mecz właściwie już naszym uciekał. Było w drugiej kwarcie, było różnicą 12 punktów, jeszcze w czwartej było 69-61 dla DGT AZS Politechniki. No ale ostatecznie nasz zespół, jak to się mówi, kolokwialnie przepchnął ten mecz i cieszył się z pierwszego zwycięstwa w tym roku, a w ogóle już 8 zdaje się w tym sezonie Energa Basket Ligi Kobiet, choć te bardziej kluczowe mecze w walce o jak najlepsze miejsce przed playoffami jeszcze przed naszym zespołem, od choćby w sobotę w Lublinie, ale o tym jeszcze słowo za chwilę. Najwięcej 16 punktów Borisława Christowa, 15 punktów, 12 zbiórek Sheridan Green, 15 punktów, 11 zbiórek, 11, przepraszam, asyst Dominika Owczarzak, więc posłuchamy sobie po kolei Borisławy Christowej, Dominiki Owczarzak i Katarzyny Dźwigalskiej.
Zawsze ciężko jest wrócić po przerwie. Miałyśmy bardzo ciężkie dwie kwarty i trzecią też. Musiałyśmy gonić, wpadła mi trójka w ostatniej kwarcie i cieszę się, że ostatecznie wygrałyśmy. Na pewno nie rzucałyśmy dobrze, one nas odcinały od pozycji, ale w ostatniej kwarcie znalazłyśmy na to sposób i trafiałyśmy.
Dominika Owczarzak, rozgrywająca gorzowskiej drużyny. No, piekielnie ciężki dzisiaj mecz, 12 trójek tutaj was szkodziły wam mocno, Gdańszczan.
Tak, zdecydowanie. Miałyśmy założenie takie na mecz, żeby gdzieś tam zacieśniać to pole trzech sekund. No i po prostu było to troszkę ryzykowne i przez to zespół z Gdańska był dzisiaj dobrze dysponowany za trzy i wykorzystywał te otwarte pozycje.
Katarzyna Dźwigalska, kapitana gorzowskiej drużyny, no mocno postawiły tutaj warunki Gdańszczan.
No ale tego się spodziewałyśmy, nie liczyłyśmy na to, że to będzie łatwe spotkanie, tym bardziej pierwsze spotkanie też gdzieś dla nas po dłuższej przerwie, plus nowa zawodniczka, którą też trzeba wprowadzić do gry i wiedziałyśmy, że tutaj będą ciężkie postawione warunki i praktycznie cały mecz przegrywałyśmy. Udało się na szczęście w czwartej kwarcie gdzieś wyrównać to spotkanie i przechylić szale zwycięstwa na własną korzyść. No taki jest ten sezon. Nie jest on łatwy, jest dużo przerw, jest dużo takich wytrąceń właśnie z takiego, ciężko jest złapać taki rytm grania. Mam nadzieję, że teraz już mamy kompletny zespół, jesteśmy wszystkie i mam nadzieję, że treningi i mecze pomogą nam znaleźć ten właśnie meczowy rytm i grać coraz lepiej z meczu na mecz.
No i taką też mamy nadzieję i spójrzmy, jak to się układało jeszcze punktowo, jeżeli chodzi o inne zawodniczki. Mówiłem, Christowa 16, Owczarzak 15, Sherry Green 15, Megan Gustafson 14, choć ona mocno tutaj, o tym będziemy rozmawiać między innymi z trenerem Dariuszem Maciejewskim, za chwilę tego posłuchamy, natomiast mocno zneutralizowana w trzech kwartach nasza podkoszowa. Shatori Walker Kimbru 8 punktów zdobytych przez Amerykankę. Jeden rzut za 3 punkty, za to ją warto wyróżnić w tym spotkaniu. 6 punktów Agnieszki Kaczmarczyk, 3 punkty Katarzyny Dźwigalskiej, którą słyszeliśmy, 1 punkt rzutu osobistego Agnieszki Schott-Heimej, a bez punktu ukończyła to spotkanie Karolina Matkowska, Agnieszka Schott-Heimej i Karolina Matkowska. No, nie bardzo w rotacji, bo właściwie tylko w jednej sytuacji się pojawiły na 2 minuty i 46 sekund. Joanna Kobylińska jeszcze była na meczu w Gdańsku, no ale Joanna Kobylińska ten mecz obejrzała w całości z ławki rezerwowych. W tym meczu nie zagrała najwięcej Jasmine Davis. Znowuż mocno tu nam zagrażała, 18 punktów Amerykanki. No więc posłuchajmy, co powiedział po meczu trener gorzowskiej drużyny Dariusz Maciejewski.
Bardzo ważne dla nas zwycięstwo w kontekście tego, że widać było po nas, że 25 dni nie mieliśmy meczu i słaby timing, wprowadzenie nowego gracza też do zespołu, to jeszcze nam ten timing mocno zaburzyło i bardzo dobrze, żeśmy zagrali w tej końcówce mądrze i zmieniliśmy system defensywy i to nam przyniosło efekt i w kilka dobrych akcji pod kosz w tej końcówce, no i bardzo dobrze domino, chociaż chyba kluczowa akcja Kasi Dźwigalskiej, ten wszechwyt oraz rzuty, także w tej końcówce zagraliśmy naprawdę tak, jak powinniśmy grać, a więc bardzo agresywnie, konkretnie, z przejściem dobrym z obrony do ataku i z mądrymi grami, z dobrymi, mądrymi wyborami w ostatnich minutach, no a domino dzisiaj naprawdę bardzo istotne, 2 celne rzuty, kilkanaście asyst, bardzo fajnie i cieszy zwycięstwo, tym bardziej, że po tak trudnym meczu.
Przez 3 kwarty tylko jeden rzut z gry Megan Gustafson, ona zneutralizowana została, czy po prostu inne opcje też były poszukiwane?
Myślę, że dobrze by była broniona, bo wiadomo, że to jest jedna z najważniejszych naszych zawodniczek, szczególnie w ofensywie i była tu bardzo dobrze broniona. Była broniona na granicy faulu i to nie przypadek, że centry, wszystkie zawodniczki, które grały na boisku, jedna z Rymarenko zleciała, Koc chyba miała 3 przewinienia, jak się nie mylę, albo nawet 4 i ta Kanadyjka również, a więc ona zrobiła tam gdzieś tam swoje, ale generalnie była naprawdę grana, broniona naprawdę dzisiaj dobrze i miała kolosalne problemy. Dobrze się obudziła w tej samej końcówce i jej punkty były niezmiernie potrzebne do zwycięstwa.
Debiut Shatari Walker-Kimbru na ile, tyle ile był możliwy, ile wykorzystała swój potencjał?
No, było widać już na treningu, że to nie jest taki gracz, który jest taki bezczelny i grający pod siebie, kreujący sobie punkty. Bardziej to widać, że to jest gracz, który potrzebuje czasu, żeby wejść w system grania i to po prostu już na treningach to było widać, dzisiaj to potwierdziło. Na nią będziemy musieli czekać. Oby nie jak tak długo i oby jak najszybciej weszła w rytm, poczuła zespół, bo jest nam niezmiernie potrzebna. Wygrywanie meczy, nie wyobrażam sobie, żeby ona nie dokładała nie tylko swoich punktów, ale żeby nie była takim egzekutorem i kreatorem gry.
No tak jak też tu rozmawialiśmy przed meczem, zwycięstwo tutaj daje taki komfort odcięcia gdzieś tej politechniki jako goniącego zespołu pierwszą czwórkę.
Tak, no na pewno, no mamy wszystkie mecze na wyjeździe, bo i Sosnowiec był trudny, Poznań bardzo podobny mecz jak ten, też przegrywaliśmy kilkunastoma punktami, wróciliśmy do gry, przepchaliśmy samą końcówkę, to też do nas dobrze świadczy i to są bardzo ważne zwycięstwa. Na wyjeździe są jakby podwójnie liczone i dlatego to jest jakiś komfort taki, że mamy w tej chwili parę punktów przewagi i faktycznie prawdopodobnie tym meczem chyba ten dół żeśmy trochę odcięli, a więc więcej swobody, ale teraz trzeba walczyć o to, żeby być najlepiej rozstawionym przed playoffami.
Bo w Lublinie poprzeczka pójdzie wyżej.
No zdecydowanie, tym bardziej, że mamy w pamięci ten mecz, który był w Gorzowie po tym COVID-zie. Mam nadzieję, że to będzie zdecydowanie inny mecz, ale tam od chyba kilku sezonów nie wygraliśmy, także na pewno będziemy musieli zagrać doskonałe zawody, dużo lepsze od tych, które graliśmy dzisiaj, żeby myśleć o tym, żeby wygrać taki mecz.
Tyle trener Dariusz Maciejewski. No właśnie, czy Shatari Walker-Kimbru będzie takim bezczelnym graczem, jak on powiedział? No bo rozgrywająca musi być przebojowa, musi być takim generałem, musi czasem no po prostu jak generał właśnie wobec swoich podwładnych żołnierzy czasem zdecydowanie i stanowczo nimi tutaj dyrygować. Spójrzmy na tabelę. Arka Gdynia na czele z 11 zwycięstwami bez porażki. CCC Polkowice 10 zwycięstw bez porażki na drugim miejscu. Oczywiście ta liczba meczów w przypadku różnych zespołów jest różna. Na trzecim miejscu Basket Bydgoszcz. 8 zwycięstw, 3 porażki. Zespołu z Bydgoszczy właściwie już miało nie być w lidze. Tu się okazuje, że jednak nawet nie tyle, że jest, a walczy o medale. No, trzeba tak to powiedzieć, że będzie się liczył zespół z Bydgoszczy znowu w walce o medale. Gorzowianki na miejscu czwartym mają jeden mecz mniej rozegrany niż bydgoszczanki. 8 zwycięstw, 2 porażki jak na razie. Ta wspomniana w Lublinie, a Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin... W Lublinie, z Lublinem, tak... No. Pszczółka Polski Cukier, właśnie AZS UMCS Lublin, 7 zwycięstw, 4 porażki na miejscu piątym. No i rzeczywiście już te kolejne zespoły są odcięte, bo na 6 i 7 miejscu AZS Poznań i DGT, AZS Politechnika Gdańsk, one mają po 12 meczów już rozegranych, no i 17 punktów na koncie, więc jakby tutaj ta walka wygląda w ich wypadku o kolejne miejsca trochę inaczej. Właściwie to jest walka o miejsca 6-8 pomiędzy 4 zespołami, no bo Politechnika, tak jak wspomniałem, je na AZS Poznań i Zagłębie Sosnowiec, które na 8 miejscu 4 zwycięstwami już miała porażkami, i na pewno o te playoffy powalczy jeszcze Ślęza Wrocław, która jest na miejscu 9, mając 3 zwycięstwa i 7 porażek. Więcej jeszcze z tego meczu i nie tylko do odsłuchania w magazynie Dogrywka, który był po godzinie 13, jest już oczywiście na naszej stronie, jak zawsze wszystkie audycje na radiogorzów.pl. W ostatniej prostej za chwilę będzie halowy sport kolejny.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Słyszeliśmy już tę dzisiejszą wiadomość, podpisana umowa na budowę hali sportowej, przy hali sportowo-widowiskowej, właściwie przy Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Słowianka. No i według tego planu hala powinna być gotowa za 2 lata, a więc... byłby to początek roku 2023. Dobrze, no załóżmy, że to tam różne rzeczy się dzieją, więc na sezon gdzieś 2023-2024 koszykarki, piłkarze ręczni, może siatkarze i kto tam jeszcze by mógł się przenieść do nowej hali sportowej. Czy tak rzeczywiście będzie? Oczywiście będziemy to wszystko śledzić. Ja też zawsze przypominam, podkreślam, że budowa hali to jedno, ale trzeba mieć jeszcze pomysł na tę halę, trzeba tak to wszystko zorganizować, żeby ta hala rzeczywiście była w pełni wykorzystana. Więc choćby tutaj może rozmowy ze środowiskiem siatkarskim, żeby siatkówkę w Gorzowie podnieść. Siatkarze wracają do gry 9.9. Także wracają do gry u nich hokeiści. Siatkarze SKS-u zmierzą się 9 na wyjeździe z bardzo silnym rywalem, ze Stoczniowcem Gdańsk. No tutaj zdobycie jakiegokolwiek punktu przez Gorzowian będzie na pewno dużym sukcesem. Natomiast 9 o godzinie 16 u siebie, u nich hokeiści pierwszego LO UKS Floorball Gorzów, kolejny hit w Energa Ekstralize po zwycięstwie we wspaniałym stylu nad bankówką Zielonka. Tym razem do Gorzowa przyjedzie kolejny kandydat do medali, czyli Olimpia Łochów. Klub zaprasza z oczywistych względów na transmisję z tego spotkania na fanpage swój klubowy. Natomiast piłkarze ręczni Stali Gorzów jak na razie do gry nie wrócą, znaczy do gry o punkty oczywiście, nie wrócą ani 9, ani nie wrócą 16, ani nie wrócą nawet 23, a dopiero 30 stycznia, no bo tak ten terminarz jest ułożony. Muszę przyznać szczerze, że w ogóle dość specyficznie jest ułożony ten terminarz o rundy rewanżowej pierwszej ligi, no bo tutaj mecz, tu jakaś pauza, tu tydzień przerwy, tu 2 tygodnie przerwy i tak poszatkowana ta liga sobie będzie grać do połowy maja. No dobrze, może dłużej to będzie trwało, więcej emocji, no ale nie wiem, czy jest to rzeczywiście sensowne. W każdym razie piłkarze ręczni TL Ubezpieczenia Stali Gorzów wracają 30, zagrają wówczas na wyjeździe przeciwko Grunwaldowi Poznań, no ale oczywiście ostre, konkretne przygotowania są bardzo potrzebne. 7 stycznia podopieczni trenera Oskara Serpiny, grającego trenera, więc trener właściwie jest sam sobie podopiecznym też. Rozpoczynają te wspólne treningi, bo oczywiście przecież pracują na rozpiskach. No i jest dość ciekawy plan, bo między innymi będzie sparingowy mecz z drużyną z Superligi. Na ten temat rozmawialiśmy z trenerem Oskarem Serpiną.
Święta i po świętach, nowy rok i mamy, i co, trzeba się brać ostro do pracy. Jak to u Was będzie wyglądało przez te 3 tygodnie mniej więcej do ligi?
No dla nas ta druga runda jest newralgiczna, bo tak naprawdę te 5 zespołów zainteresowanych tymi 3 miejscami ma niewielkie różnice punktowe do siebie, więc tak jak zawsze
nawet
powtarzam...
Nawet tam 6. Bór trochę jeszcze ma szansę.
No dokładnie, tutaj pan redaktor dobrze mnie poprawił, bo nawet 6. Bór ma szansę i tak jak wielokrotnie powtarzam, liga zacznie się na nowo. No i dla nas już pierwszy mecz bodajże 30 stycznia z Poznaniem będzie bardzo ważnym pojedynkiem i dlatego się przygotowujemy już bezpośrednio pod ten mecz. Zaraz zaczynamy treningi po tej przerwie świątecznej. Zawodnikom ta przerwa się też należała, można doleczyć zawsze w tym okresie kontuzje, wszystkie mikrourazy, no i po prostu też nabrać takiego głodu do piłki ręcznej, więc my zaczynamy w czwartek, 7 stycznia. Mamy zaplanowane 2 gry sparingowe, w sobotę z rywalem z Głogowa. Jedziemy do Głogowa, do superligowca, to też dla nas zaszczyt, że będziemy mogli pojechać właśnie do superligowca i że to superligowiec nas zaprosił na taki mecz towarzyski. No i później zagramy u siebie jeden mecz kontrolny z rywalem z drugiej ligi. Jeszcze czekamy na odpowiedź, który z tych rywali do nas przyjedzie. No i 3 tygodnie do przygotowania się do meczu z Poznaniem. Trudne, mamy swoje priorytety i będziemy nad nimi pracowali.
Zawodnicy odpoczęli, ale oczywiście pracowali indywidualnie, a nie się zapuszczali.
Oczywiście, że tak. No, jakiś czas, jakiś okres, który bez treningów oczywiście na pewno każdy odbył, ale też każdy z zawodników doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że musi się ruszać, ponieważ nie może tych zbędnych kilogramów nabrać, to przede wszystkim. No a poza tym to dłuższa taka absencja od sportu gwarantowałaby większą podatność na kontuzję. Oczywiście zawodnicy dostali ode mnie rekomendacje treningowe, ale ja już znam ich tyle lat i wcale nie musiałem tego robić, bo wiem po prostu, że oni będą to wykonywali i zresztą to zaraz będzie zweryfikowane, ale wierzę, że zawodnicy profesjonalnie podeszli do tematu.
Pełny wiary grający trener TL Ubezpieczenia Stali Gorzów Oskar Serpina. Przypomnijmy tę sytuację, bo wiemy, że mamy sezon, w którym jest reforma ligi, w którym powstanie jedna liga centralna, w którym mają zagrać 3 najlepsze drużyny z każdej grupy. TL Ubezpieczenia Stal Gorzów w tej chwili na 4. miejscu, ma 21 punktów, tyle co 3. Ostrowia, wiadomo gorszy bilans, bo gorzowianie przegrali z Ostrowią. Śląsk Wrocław, wicelider, ma 24 punkty, 7. Miedź Legnica prowadzi z 26 punktami na koncie. No i właśnie za Stalą jest jeszcze Grunwald Poznań z 19 punktami, więc bardzo, bardzo ważne by było wygrać w Poznaniu, odskoczyć Grunwaldowi na 5 punktów i trochę gdzieś już go pozbawić może częściowo złudzeń, jeżeli chodzi o miejsce w tej lidze centralnej. No i tak jak tutaj poprawiłem trenera Oskara Serpinę, jeszcze 6. Bór Oborniki, Bór Joynext Oborniki Śląskie, taka brzmi pełna nazwa, jeszcze zespół z Dolnego Śląska liczy się w tej walce, ma 17 punktów, 4 punkty straty do 3. Ostrowi, więc jak najbardziej tutaj drużyna, w której gra między innymi gorzowianin Karol Głośniak, może jeszcze mieć nadzieję na to, że znajdzie się w nowej lidze centralnej. 7. Goki Skąty Wrocławskie już ma tych punktów 11, 10 punktów straty do Ostrowi, zespół z Zielonej Góry 10 punktów, więc tu już te szanse są czysto matematyczne, raczej nikt tam się specjalnie nie łudzi na to, żeby zagrać w tych nowych centralnych rozgrywkach, więc zobaczymy, jak to będzie. Ciekawy sparing z Chorobrym Głogów, no i później kolejny sparing z drugoligowcem, tak jak słyszeliśmy, no i 30 stycznia pierwszy, bardzo, bardzo ważny mecz dla piłkarzy ręcznych Stali Gorzów w rundzie rewanżowej. Zwycięstwo naprawdę dałoby to duży komfort, strata jak jednego punktu, no to też nie byłaby najgorsza, czyli wygrana po karnych, no ale już porażka, czy to z jednym punktem na koncie, czy bez punktu na koncie, no to niestety wtedy sprawa się dość mocno komplikuje i robi się bardzo nerwowo. Mamy nadzieję, że tutaj piłkarze ręczni się utrzymają w tej lidze centralnej, no bo tak jak powiedziałem, hala się buduje, więc potrzeba nam sportu halowego na jak najwyższym poziomie. W ostatniej prostej będzie dzisiaj jeszcze na pewno zaproszenie do magazynu piłkarskiego. Tam będzie jeden temat na pewno dominował, ale powiemy też dwa słowa o piłce wodnej i wrócimy jeszcze do koszykówki, ale tej w męskim wydaniu. No ale o tym wszystkim będziemy mówić po wiadomościach.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Smutna wiadomość dotarła do nas w sobotę. Zmarła nagle Leonora Sikora, jedna z najwybitniejszych gorzowskich piłkarek w historii, bramkarka, członkini drużyny, w której zdobyła pierwsze historyczne mistrzostwo Polski dla TKKF Stilonu, wcześniej także mistrzostwa Polski, jeżeli chodzi o rozgrywki halowe. Później pracowała jako trener, jako wykładowca w gorzowskim AWF-ie. Miała 58 lat. Eleonora Sikores, czyli swoją czołową zawodniczkę, wtedy wspomina trener, wieloletni trener TKKF Stilonu, też przez kilka lat asystent selekcjonera reprezentacji Polski piłkarek Jan Suwary.
Panie trenerze, no trzeba powiedzieć wprost, odeszła wybitna postać kobiecej piłki i to nie tylko na skalę gorzowską chyba, tak?
Jak najbardziej. Eleonora po prostu zapisała się bardzo tłustymi czcionkami w naszej piłce jako sportmenka, jako bramkarka w tym przypadku. Pamiętam, Eleonora pojawiła się na krótko przed mistrzostwami Polski w hali w Gorzowie, gdzie byliśmy organizatorem i weszła chyba w drugim czy w trzecim meczu do bramki, bo pojawiła się, była chyba na dwóch czy na trzech treningach i zrobiła ogromne wrażenie. Tak jakby przyszła zawodniczka z jakiegoś lepszego klubu do nas. No i kiedy weszła na boisko, no od razu pojawiła się z tej najlepszej strony, no stała się najlepszą bramkarką tego turnieju i ta kariera się tak potoczyła dalej. Graliśmy jeden z pierwszych oficjalnych meczy reprezentacji Polski z reprezentacją Czechosłowacji. Graliśmy to w Bielsku Białej i byliśmy na zgrupowaniu w Szczyrku. Eleonora była jedną z dwóch bramkarek w tym meczu i przy wyniku 1-0, gdzie przegrywaliśmy, weszła do bramki w drugiej połowie meczu. Pokazała się z bardzo dobrej strony. Wszyscy trenerzy tu polskich klubów dzwonili. Z jakiego klubu przyszła ta pani, która u ciebie teraz jest na bramce? Eleonora bardzo szybciutko się zaklimatyzowała jako sportmenka piłki nożnej kobiet i ja byłem wtedy drugim trenerem przy panu Kopciu. My ten mecz zremisowaliśmy 1-1 i tu już poszedł sygnał, bo to byliśmy niejako pionierami tej piłki kobiecej w Polsce. Poszedł sygnał od razu, że ze Stilonu zawodniczki są niesamowite, od razu są wiodącymi, a nie uzupełniającymi skład. Tak pamiętam Eleonorę z pierwszego takiego okresu, kiedy pojawiła się tutaj, będąc studentką bodajże chyba drugiego roku na naszym AWF-ie. Sytuacja Eleonory potoczyła się w bardzo dobrym kierunku, bo to była nie dość, że bardzo dobra uczennica. To był wzór, była tak uczynna, tak mądra. Tak tryskało z niej jakieś, no trudno to powiedzieć, no jakaś taka osobowość, która jest no, niesamowita, która jest niesamowita. Dalej patrząc na karierę, którą toczyliśmy razem, Eleonora, ja nie miałem problemu z urazami, ja nie miałem problemu z kulturą zachowania dziewcząt na obozach czy na turniejach zagranicznych, bo przecież bardzo dużo jeździliśmy na zachód, na paszporty jeszcze. Eleonora zawsze przy drużynie mówiła, pamiętajcie dziewczyny, ja nie chcę i trener nie chce, żebyśmy się gdzieś tam za was wstydzili. To jak ja to pierwszy raz usłyszałem, to mówię, no nie, to ja mam niesamowitą tutaj dziewczynę, która po prostu odciąży mnie od wielu takich spraw, które na bieżąco trzeba po prostu doskonalić w grze zespołowej.
Tyle trener Jan Suwary. Jutro szersze też wspomnienie w magazynie piłkarskim po godzinie 17. Mentor, wychowawca, człowiek, wszystko z dużej litery, bo odszedł człowiek przez duże C. Setki rozmów, wspólnych wyjazdów, tyle jeszcze pytań, które pozostaną bez odpowiedzi. Tak z kolei napisała była piłkarka TKKF Silonu Agnieszka Augustyniak, piłkarka już z innego pokolenia, ale która miała przecież też doświadczenie, styczność z zmarłą panią doktor Eleonorą Sikorą, no bo pani doktor była szanowana, jak widać, przez wiele pokoleń piłkarek, sportowców i czy też studentów zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej w Gorzowie. Więcej o tym w magazynie piłkarskim jutro po 17:00. Zajrzymy też do piłkarek KKP Warty, które dzisiaj rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej w trzeciej lidze Dolnośląsko-Lubuskiej, a myślę, że też będzie, bo zdaje się, że Warta, ta męska, donosi tutaj o tym, że będzie dzisiaj ogłoszony pierwszy transfer do gorzowskiej drużyny, więc jeżeli rzeczywiście dzisiaj się pojawi informacja o nowym zawodniku, no to jutro też o tym na pewno w dwóch słowach wspomnimy w magazynie piłkarskim. A dzisiaj jeszcze co nieco o tym, że miniony właściwie już rok był szczególnie trudny dla przedstawicieli sportów wodnych, więc także i dla piłkarzy wodnych GKPW 59 Gorzów. Dużo oczywiście mówimy o Alfie Gorzów, ale przecież jest jeszcze ten drugi klub nawiązujące do tradycji Stilonu. Trener Piotr Diakonów mówi jednak, że optymistycznym akcentem jest postawa jego zespołu juniorów młodszych.
Tak, to było bardzo trudno, bo się trenowało bardzo dużo przerw. Trzeba było kombinować, gdzieś wyjeżdżać, bo u nas w Gorzowie zamykali basen, teraz basen też jest zamknięty. No już my już jedziemy 4 stycznia na obóz do Bydgoszczy, do nowego basenu, który nowy basen został otwarty. Na następny tydzień ferii jestem umówiony. Będę jeździł do Szczecina 4 dni, bo też...
W takim filmie było do Bydgoszczy będę jeździł.
Tak. No trudno, trzeba jakoś trenować, zasuwać. Mamy niezłą drużynę juniorów młodszych, którą chcemy doprowadzić aż do seniorów, utrzymać ją i musimy z nimi trenować. Ciężko oni trenują. Mamy dużo w reprezentacji Polski tych U15, teraz 15-latków już, którzy będą brali udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy w marcu.
No ale zanim do seniorów, no to pewnie celem medal w juniorach młodszych właśnie.
Celem medal w juniorach młodszych, a od przyszłego roku już wystawiamy mocną drużynę juniorów i będziemy w juniorach walczyli, czyli już będziemy walczyli w trzech kategoriach. W juniorach młodszych i w młodzikach, a za 2 lata... Za 3 przypuszczam, że powalczymy też w seniorach.
Do Bydgoszczy będę jeździł. No, tak trener Piotr Diakonów się zawziął, zastawił, żeby swoich zawodników przygotować. No, sytuacja taka, a nie inna, jeżeli chodzi o gorzowski basen, znowu zamknięty do 17 stycznia. Miejmy nadzieję, że tylko do 17 stycznia, bo sporty wodne, ja już to podkreślałem kilkukrotnie, że najmocniej cierpią w sytuacji, gdy nie można zorganizować treningu w basenie, bo jeśli nie można zorganizować treningu w basenie, to naprawdę ciężko o trening zastępczy. Inne dyscypliny mają też trudno, ale troszeczkę łatwiej pod tym względem, co nie znaczy, że łatwo. Zawsze podkreślam, że trochę łatwiej to nie znaczy łatwo. A piłkarze wodni Hećko Brukarstwo Alfy Gorzów wrócą do gry 16-17 stycznia, bo wówczas odbędzie się turniej eliminacyjny Pucharu Polski. Gorzowianie zagrają w tym turnieju eliminacyjnym z UKS Neptun Uniwersytet Łódzki. No i będzie szansa na rewanż za porażkę w lidze, bo za ZS-em Uniwersytet Warszawski. Do finału awansują zwycięzcy grup w tej rundzie eliminacyjnej, więc łatwo nie będzie. No w starciu z Neptunem Łódź nasz zespół na pewno będzie zdecydowanym faworytem, no ale w starciu z AZS UW Warszawa wszystko tutaj jest możliwe. Ale mamy nadzieję, że rewanż będzie udany i gorzowianie zagrają 30-31 stycznia w turnieju finałowym w Gliwicach. Turniej eliminacyjny, gospodarz tego turnieju nie jest jeszcze znany. W ostatniej prostej, zgodnie z obietnicą, jeszcze wrócimy do koszykówki, tej w męskim wydaniu.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.
Tak, do końca programu jeszcze miałem nadzieję, że uda się skontaktować z Jakubem Dłoniakiem. No niestety nie udało się, dlatego jakby zaczęliśmy od koszykówki i kończymy koszykówką. No bo Jakub Dłoniak nie zagra już w tym sezonie przynajmniej, bo tutaj deklaracje są takie, że może jeszcze gdzieś do tej współpracy będzie powrót. Ale w tym sezonie już Jakub Dłoniak nie zagra w drużynie trzecioligowej online Chicago Basket Gorzów. Układ był jasny. Jakub Dłoniak przyszedł trenować z drużyną gorzowską w celu podtrzymania formy i poszukiwania klubu w wyższej klasie rozgrywkowej. No i taka oferta dla Jakuba Dłoniaka się natrafiła, ponieważ od nowego roku jest już zawodnikiem lidera grupy A drugiej ligi Żaka Koszalin. Tutaj przepraszam, bo jakby w ferworze walki nie wspomniałem o tym, dokąd przychodzi Jakub Dłoniak w koszykarskim magazynie Dogrywka po godzinie 13. Tutaj dziękuję za czujność dla pana Piotra, naszego stałego słuchacza. No i Jakub Dłoniak jak właśnie w Żaku Koszalin zagra, na trener Andrzej Stefanowicz, posłuchamy w takim razie jeszcze tej rozmowy z Dogrywki. Trener Andrzej Stefanowicz mówi, że no, był po prostu zespół, był klub przygotowany na to, że Jakub Dłoniak może w każdej chwili odejść wyżej, no i będzie się gorzowski zespół do kolejnych meczów szykował już znowu w innym takim sposobie gry niż tym, gdzie mocno ten ciężar gry ofensywnej spoczywał właśnie na doświadczonym byłym reprezentancie Polski.
Musieliście być przygotowani na to, że to Kuba tu sporo wam da na boisku, ale nie będzie to trwało wiecznie, aż przyjdzie oferta, i tak się stało.
Tak, to wiedzieliśmy, Kubie kibicowaliśmy, żeby się wrócił do, powiedzmy, basketu wyżej, no ale to też mówienie, że jego przygoda, jak się skończy, powiedzmy, w tym zawodowym sporcie, wróci do nas i będzie wspierał nas na różnych płaszczyznach.
A dał wam dużo, nie tylko chyba jeżeli chodzi o punkty, ale też jeżeli chodzi chyba o zyskali zawodnicy ci mniej doświadczeni.
Tak, na pewno to była duża przygoda dla osób starszych, dla osób młodszych, które nigdy zawodowego basketu nie dotknęły, więc Kuba mógł podzielić się swoim wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, podpowiedziami, w jaki sposób wykreować się na boisku, z jaką intensywnością podejść do treningu, do dbania o swoje ciało, więc to była świetna sprawa.
Czasem te podpowiedzi nie były takie, no, bym powiedział, miłe, sympatyczne, ale czasem trzeba też trochę.
No, Kuba ma mocny charakter, niektóre rzeczy były nieodpowiednie, Kuba sam o tym wie, tak, to samo jakby tutaj gdzieś tam wierzy na swoim charakterem, w tej sferze też pracuje, więc to nie jest tak, że Kuba wszystko było idealnie, tak? To były rzeczy, o którym też pracowaliśmy, żeby nadal była dobra atmosfera w zespole. Raczej skupialiśmy na tych merytorycznych sprawach niż na tych intensywnych, powiedzmy, podpowiedziach, które nie były koniecznie trafne.
Powiedzmy tak, no kiedy ciężar gry ofensywnej mocno dziś spoczywa na jednym zawodniku, no to bez tego zawodnika trzeba znowu wrócić do poprzedniego sposobu gry, który pewnie był trochę inny.
No zdecydowanie. Na początku też wygrywaliśmy, tak, rzucaliśmy 90 punktów, więc drużyna bardziej była, kolektywnie podchodziła do zawodów, tak, było to bardziej zbilansowane. Później była potem plaga jakichś różnych urazów, przerw, tak, ten na skład się nam wystrzępił i no, Kuba nas podratował tutaj punktami. Teraz mam nadzieję, że dojdziemy do zdrowia, wróci kilku zawodników i znowu będziemy mogli grać bardziej zbalansowaną koszykówkę, ale nadal do przodu, nadal kilka oczek więcej niż przeciwnik.
A kolejne mecze już, bo mecze właściwie wracacie w jeden weekend prawie, no w czwartek, sobotę, bo ten zaległy mecz w Legnicy w czwartek.
No tak, dla nas to będzie bardzo duże wyzwanie, wyjazd do Legnicy, dwa dni, wyjazd do Wrocławia, jeszcze mecz pierwszy jest w tygodniu, w czwartek, drugi jest w sobotę rano we Wrocławiu, więc to będzie dla nas duża logistyka przy naszych obowiązkach domowych. No ale co, jedziemy z podniesionym czołem, będziemy walczyć i pokażemy dobry basket.
14 i 16 dokładnie, bo nie sprecyzowałem, te mecze się odbędą Kangu Basket, no a później już czeka gorzowską drużynę. Druga faza rozgrywek z czołowymi drużynami z obu grup trzeciej ligi Dolnośląsko-Lubuskiej. No i tym optymistycznym akcentem kończymy ostatnią prostą. Jutro magazyn piłkarski po 17:00 magazynu żużlowego w środę nie ma, bo mamy święto Trzech Króli. Za dziś dziękuję, Filip Górecki, i spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220. Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.